W dzisiejszych czytaniach kilkakrotnie pojawi się słowo nowy, nowa ziemia, nowe niebo, nowe przykazanie. Ten odkrył chrześcijaństwo, kto czuje, że jest to coś nowego w świecie. Chociaż istnieje już ta religia 2000 lat, ona jest ciągle nowa, ciągle nas wyprzedza, ciągle musimy do niej dorastać i zaiste nie ma takiej drugiej na świecie. Obyśmy i w tej Eucharystii dotknęli się jako czegoś nowego, że Chrystus nas kocha za nic, że Chrystus nas kocha do końca, że kocha nas wszystkich i że nie jest to tylko śliczna teoria, ale rzeczywistość, która się tutaj okaże w znaku chleba, wina, słów czytanych podczas liturgii słowa.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonomium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele, wśród modlitw i postów, ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii, nauczali w Pergę i zeszli do Attylii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą stanęli przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Oto Słowo Boże.
Czytanie z Księgi Świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię: dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy się tak miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dla Żydów czasów starotestamentalnych przykazania to był absolutny fundament ich moralności, ich życia społecznego, fundament ich przymierza z Panem Bogiem, i dla Żydów przykazania to było coś tak świętego i nietykalnego i nienaruszalnego, że no, to najwyższa świętość. I teraz Chrystus, kiedy mówi: a ja wam daję nowe przykazanie, to dla kogoś, kto przeżywał to, o czym przed chwilą powiedziałem, to był wstrząs. Nowe przykazanie to nie tylko jakiś tam dopisek do dokumentu. Trudno mi to porównać, trudno mi to wyobrazić, i te przykłady, które mi się nasunęły dzisiaj, są i niezbyt mądre, ale to tak jakby ci kierownicę przełożyli na prawą stronę i miałbyś jeździć samochodem. To tak jakby jutro rano ogłosili, że w Polsce ruch lewokierunkowy zrobią. To jakby ci ktoś powiedział: wiesz, nie wiedziałeś o tym, ale masz jeszcze jedno dziecko i ono się sprowadzi, będzie was nie troje, a czworo w domu. No po prostu trzęsienie ziemi. Chrystus mówi, że daje nowe przykazanie. My często tego nowego przykazania Chrystusa, ja tutaj mówię o wstrząsie, jakim ono byłoby i było zapewne dla pobożnych Żydów, niejednego pobożnego Żyda, a my tego nowego przykazania, przyznam szczerze, nie zauważamy. Niekiedy, nie chcę mówić, że wszyscy, nie chcę generalizować, absolutyzować, ale tego nie zauważamy. Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, po zachowywaniu nowego przykazania. Kochani, kto z was powie, o, u mnie w pracy jest jeden facet, to on zachowuje nowe przykazanie. To u mnie jest tak, a, to ja znałem takiego jednego na uczelni, to on też zachowywał nowe przykazanie. A po tym mamy być rozpoznawalni. O, idą ci, co zachowują nowe przykazanie. To ma być znak rozpoznawczy nas, chrześcijan. Dlaczego? Dlaczego nie rozpoznajemy nowego przykazania, które brzmi, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem? Myślę dlatego, że w Biblii jest dużo o miłości. W Starym Testamencie też jest dużo o miłości. Księga Ozeasza, zresztą nie tylko psalmy, słowo miłość się bardzo często pojawia. I jesteśmy tak na to słowo zobojętniali, że jak ono się pojawia często w Biblii, w liturgii, w kazaniu, to się wyłączamy, bo jak ktoś mówi o miłości, to zaraz będzie nudno i mgliście. Chyba, że mówi o miłości fizycznej. O, to może być coś innego. Natomiast o miłości to jest jeszcze kobiety, to chętniej posłuchają, ale dla facetów to są często flaki z olejem rozważania o miłości. My, jak słyszymy o miłości, gdybym powiedział, bracia i siostry, zgromadzeni w świętej Annie, miłujcie się. Wielu z was automatycznie mówi, wiemy, wiemy, jasne, oczywiście, oczywiście. Pamiętam takiego upośledzonego chłopca, który służył do mszy świętej w kościele świętego Zygmunta przez wiele lat, już teraz nie służy. I on miał taki zwrot, oczywiście. Jak się cokolwiek do niego mówiło, Rysiu, to oczywiście. Kiedy odprawiałem mszę świętą, mówiłem do niego, pokój z tobą, to Rysio mówił, oczywiście. I my mamy taki zwrot, miłujcie się, oczywiście, przeksiędza, jasna sprawa. A to jest nowe przykazanie, to jest esencja Ewangelii. Nie słuchamy tego pilnie, a cały smaczek jest w tej drugiej części. Miłujcie się wzajemnie, to my wiemy, ale jak ja was umiłowałem. Do tej pory było miłujcie się, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To był najwyższy top, dopóki się Pan Jezus nie narodził i nie rozpoczął swojej misji. I to było dobre. Jasno było ludziom wytłumaczyć. Chcesz, żeby cię ktoś pobił? No nie, to i ty nie bij. Chcesz, żeby cię okradli? No nie, to i ty nie kradnij. Chcesz, żeby cię ktoś oszukał? No nie, to i ty nie oszukuj. Ale z drugiej strony przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego jest bardzo niebezpieczne, bo wielu ludzi się serdecznie nienawidzi, samych siebie. Wielu ludzi jest dla siebie okrutnych, katują się. I skoro ja siebie katuję, to tego drugiego też mogę skatować. Przecież mam go kochać tak jak siebie. Skoro ja jestem pracoholikiem i katuję się pracą do północy, to ty, mój mężu, też masz do północy zasuwać. Więc jest bardzo niebezpieczne, bo gdyby się wszyscy mądrze kochali, to przykazanie by wystarczyło, ale ono nie wystarcza, bo wielu ludzi się naprawdę nie lubi. Wielu ludzi musi pierw siebie polubić, żeby polubić innych. To jest już temat przez nas często podejmowany. No właśnie, przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie miłowali. To są chyba słowa piosenki, którą najbardziej zapamiętałem z lekcji religii w dzieciństwie, jak nam siostra katechetka śpiewała, przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Proszę zwrócić uwagę, że nawet tutaj w tej tekście piosenka, jeśli dobrze pamiętam, nie ma tego zwrotu, jak ja was umiłowałem. Czyli autor tekstu jakby zagubił smaczek istotny i zostawił przykazanie nowe, byście się miłowali. Nie, przykazanie nowe brzmi, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Jak ja was umiłowałem. Ponadto, dlaczego my nieraz nie czujemy tego smaku, że to jest absolutna nowość, że to jest coś wstrząsającego i szokującego, to nowe przykazanie. Dlatego, że przed chrześcijaństwem, nie tylko w Izraelu, ale na całym świecie, ludzie się kochali. Kochani, ja nie jestem historykiem, ale w starożytności i greckiej, i rzymskiej, i w różnych tam innych historiach ludów, można by wskazać nieraz, kiedy człowiek oddał życie za człowieka. Kiedy ludzie się naprawdę kochali, poświęcali się dla siebie. Ktoś powie, no to co to jest takie nowe, to przykazanie Pana Jezusa? On oddał życie za ludzi. No to i byli tacy żołnierze, byli tacy wojownicy, którzy broniąc swoich żon i dzieci, też oddawali życie. Też oddawali. Gladiator nie był, mówię o bohaterze filmu, to fikcja literacka, ale gladiator nie był chrześcijaninem. A tak, tacy ludzie naprawdę żyli, więc gdzie jest ta nowość chrystusowego przykazania, chrystusowej postawy? No i znowu zabrniemy w słowa, które są często już wypłukane w naszych rozumach z treści. Jezus naprawdę umarł nie tylko za matkę, za braci, za swoich rodaków, ale umarł za wszystkich, także za swoich wrogów. I to z taką samą miłością umierał za przyjaciół, jak i za swoich wrogów. Upokorzył się do końca na krzyżu, chociaż, jak to często Państwu mówię, w każdej chwili mógł pstryknąć i wszystkie legiony rzymskie by padły trupem. Nie skorzystał z tej sposobności, aby się wywyższyć, ale się uniżył aż do śmierci. Umarł za wrogów, których cały czas przez całą mękę, przez całe 33 lata swojej ziemskiej wędrówki, on ich kochał. I to nie były, bo ludzie się kochali od początku stworzenia świata, tylko to było zawsze oparte na więzach krwi, kocham matkę, ojca, siostrę, na więzach emocji, kocham tą kobietę, bo mi się podoba, na więzach sąsiedztwa, no trzeba bronić sąsiada, bo mu się krzywda dzieje, na więzach jakiegoś patriotyzmu, bronię swojego narodu. Natomiast dla Chrystusa podstawą miłości do Chrystusowej nie jest ani więzy krwi, ani pożądania, ani że mi się ktoś podoba. Ja po prostu was wszystkich bezwarunkowo kocham. Taki jestem. Ja myślę, że istotny problem z tym, że my sobie z tym przykazaniem nie możemy poradzić, bo to się nam po prostu w głowie nie mieści. To się nam po prostu w głowie nie mieści. O, ja właśnie powiem, my nie możemy zrozumieć nowego przykazania, dlatego że ono jest tak nieprawdopodobnie nowe. Że ono zawiera treści, których my z doświadczenia no często zupełnie jakoś nie przyjmujemy. Saint-Exupéry napisał w swojej książce Twierdza: człowiek ma nieprawdopodobną zdolność do zapominania rzeczy oczywistych. Proszę Państwa, to jest coś tak nieprawdopodobnego, jakby rodzina wsiadła w wakacje, zapakowała samochód na wyjazd, bo jadą nad morze i siedzą w samochodzie no, w siódmą godzinę i ktoś mówi: tata, przepraszam, że ci zawracam głowę, czy ty nie zapomniałeś przypadkiem włączyć silnika? 7 godzin już siedzimy w samochodzie, a ja ciągle widzę śmietnik na naszym podwórku. Ktoś z Państwa powie: absurd, jak można takiej rzeczy nie zauważyć? A jak można nie zauważyć tego, że Jezus mówi: przykazanie wam daje nowe, po tym będziecie rozpoznawani wśród ludzi, a my mówimy: jasne, jasne, ale jutro tej swojej teściowej to tak przywalę, mam już na nią takiego haka, pokój z wami, z duchem twoim, a pojutrze to szefowi tak, w taką świństwo zrobię. Nie widzimy jakiejkolwiek sprzeczności. Kochani, wiecie, kto byłby dla mnie, i na pewno tacy są ludzie, którzy mówią: proszę księdza, jak ja jeszcze nie umiem kochać, jak ja się tego uczę. Jakby mi bardzo, i na pewno są tacy młodzi ludzie, zaimponowali, kiedy chłopak przychodzi do dziewczyny, mówi: słuchaj, bardzo mi się podobasz, jesteś bardzo ciekawym człowiekiem, jestem tobą zauroczony. Czy chciałabyś, żebyśmy razem uczyli się miłości? Bo strzał jest inny. Kocham cię ponad wszystko. Słuchaj, od sobotniej dyskoteki szaleję za tobą, śliśmy się po nocach, widzę cię bez przerwy, słyszę, czuję zapach twoich włosów. Po prostu jesteś sensem mojego życia. Oddam, zrobię dla ciebie wszystko. I takie bajki się plecie, kłamstwo na kłamstwie. To powinno brzmieć: słuchaj, widzę, że z tobą mielibyśmy szansę nauczyć się miłości. Ona mówi: wiesz, też mi się tak wydaje. Zacznijmy ze sobą chodzić, spotykać się. Bardzo chętnie. I będziemy się uczyć miłości. Ciekawe, czy za 3 lata powiemy sobie: wiesz, już cię nawet jakoś miłuję. Ale to dopiero za 3 lata. Zobaczymy, czy nam może się szybciej, może później. To są realia. Natomiast te wszystkie bajki, że ktoś poznał na początku dyskoteki przy Jajfie, a przy Bluesie się oświadcza, to są bajki, proszę Państwa. Miłość to jest kawał trudnej roboty. Mamy kochać jak Jezus po to, żeby się upodobnić do Niego. Pamiętajcie, w pewnym sensie teologia mówi, tylko Jezus zbawił się, tylko Jezus jest zbawiony i tylko Jezus pójdzie do nieba. Ktoś powie: no a co z nami? To znaczy: nie martwmy się, my też mamy szansę, o ile się upodobnimy do Jezusa. Pamiętacie starotestamentalną historię, kiedy Izak chciał pobłogosławić Ezawa, swojego syna. Jakub z matką to podsłuchali. Tak się przebrał Jakub za Ezawa, że ślepawy Izak nie rozpoznał, który to syn, i mu pobłogosławił. Otóż, proszę Państwa, cała nasza nadzieja w tym na sądzie ostatecznym, że Pan Bóg będzie już niedowidzący. My przyjdziemy i Pan Bóg powie, kto ty jesteś? Ja jestem Jezus. Zobacz, tak mówiłem jak Jezus, kochałem ludzi jak Jezus. I Pan Bóg tak już trochę będzie starszy, z roku na rok Pan Bóg się robi. I powie, no dobrze, jak ty jesteś Jezus, to do nieba. Mówię całkiem poważnie. Tyle jest w nas świętości, ile Jezusa. Tyle zasługujemy na niebo, ile jest w nas Jezusa. Pamiętam, mówiono o błogosławionej Elżbiecie z Dijon, że kiedy umierała, a była to mistyczka, jej twarz robiła się momentami łudząco przypominająca twarz Chrystusa. Takie zjednoczenie nastąpiło. Co mówił Paweł? Żyję już nie ja, żyje we mnie Jezus. My mamy naśladować Chrystusa, nie za swoje jakieś osiągnięcia wyjdziemy. Rzeczywiście na sądzie ostatecznym będzie kryterium, czy jesteś podobny do Chrystusa, czy w tobie jest dużo Chrystusa. Co nam jeszcze przeszkadza w poczuciu tej nowości tego przykazania? Otóż kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jezus miał tych, których bardziej lubił. Matkę, Jana, miał przyjaciół Łazarza, jego siostry Marię i Martę. A jednocześnie ten sam Jezus nieraz do pewnej grupy ludzi odzywał się ostro. Groby pobielane jesteście. Jak nie nawrócicie się, to pomrzecie w grzechach waszych. Czyli tak jak wszyscy. Ja też mam takich ludzi, co ich lubię. Mamę, mojego przyjaciela, jego siostrę, mojego kumpla ze studiów. A mam takich, których w myślach nieraz sznurem traktuję tak jak Jezus przy kupniu. Czyli Jezus był taki sam jak my. Jednych lubił, drugich nie lubił. Do tych chodził, do tamtych nie chodził. Z jednymi rozmawiał, do drugich się nie odzywał. Do Heroda się w ogóle nie odezwał. Czyli mówimy, te mówienie z tym nowym przykazaniem to trochę przesada. Oczywiście on był lepszy, on był szlachetniejszy, ale jednak w schemacie swoich relacji z ludźmi sprowadza się, że do jednych lubił, a drugich nie lubił. Otóż, proszę Państwa, ja nie wiem, jak to dokładnie było, co to znaczy u Jezusa lubił, nie lubił. Mówi Ewangelia, że Jana miłował, darzył go serdeczną sympatią, bo jak niektórzy egzegeci mówią, Jan wtedy apostoł, kiedy Jezus żył, miał kilkanaście lat. Nawet niektórzy mówią mniej niż 15. To, co mnie kiedyś rozbawił jeden pan redaktor w radiu, kiedy rozmawialiśmy, powiedział, że Jan to był taki syn pułku. No jak takiego chłopczyka nie lubić? No, chodził taki miły, serdeczny, główkę Panu Jezusowi kładł na piersiach. To Jezus go lubił. Ale jednego jestem pewien. Jezus miłował wszystkich. Proszę Państwa, przyznajmy, jak my się do kogoś nie odzywamy, bośmy się na niego wkurzyli i go mijamy na korytarzu i on do nas mówi, słuchaj, porozmawiaj, a my trach drzwiami, to my mówimy, a niech cię boli. A poczuj moją zemstę. A teraz skiśnij w swoich prośbach. A widzisz, jak to jest? A widzisz? Otóż Jezus, kiedy się nie odzywał do człowieka, to myślał co innego. Błagam cię, zaskocz prawdę. Wejdź w światło. Niech to moje milczenie cię sprowokuje do tego, żebyś zaczął myśleć i rozumieć. Milczenie milczeniu nierówne. Kiedy my krzyczymy na drugiego człowieka, często chcemy go poniżyć, sprawić mu ból, siebie wywyższyć. Nie. Jezus krzyczał, rzeczywiście podnosił głos tylko z tą myślą, żeby ludzie, nawróćcie się, bo idziecie prosto do piekła. To był krzyk, uwaga, przepaść. Uwaga, to jest pod napięciem diabelskim. Na zewnątrz możemy rzeczywiście Jezusa oceniać jako, że miał swoje sympatie i antypatie. Nie, on wszystkich miłował. Na krzyżu jeszcze patrzył na tego łotra. No przyjrzyj się mojej męce, no łotrze, no odezwij się do mnie. I stało się. Tak samo patrzył na drugiego, tylko nie udało się. Na tego setnika patrzył. No człowieku, nawróć się, zobacz, ja ci twoją miłość pokazuję. Udało się. Setnik powiedział pod krzyżem, zaprawdę ten jest Synem Bożym. Wszystko, co Chrystus robił, czy jadł, czy spał, czy krzyczał, czy płakał, czy śmiał się, wszystko robił dla zbawienia ludzi. Wszystko. My jesteśmy w naszych postawach bardzo inni. On tym wszystkim ludzi kochał i nawet na ułamek sekundy nie przestał ich kochać. Nie przestał ich kochać. My musimy sobie do rachunku zadać pytanie oszałamiające. Czy ja kocham wszystkich? Otóż, proszę Państwa, oczywiście pamiętajcie, że teologia moralna mówi, że nasz obowiązek kochania jest obowiązkiem który jest wpisany w schemat kręgów na wodzie, jak się rzuci kamień. Pierw masz kochać siebie, żonę, dzieci, matkę, brata. Potem masz kochać bliskich swoich w dalszym kręgu. Potem masz kochać znajomych i jakichś tam sąsiadów. Potem masz kochać swoją społeczność lokalną. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś mówi mojemu koledze w pracy potrzeba pieniędzy, to zabiorę chleb żonie i dzieciom i zaniosę koledze w pracy. Nie, jeśli masz do wyboru nakarmić kolegę w pracy i żonę, masz pierw nakarmić żonę. Tak uczy Kościół. Nie jest źle, że ktoś wszystkie pieniądze wyśle na pomoc do Haiti, a dzieci będą z głodu mu umierać. Pierw nakarmisz dzieci, a jak nakarmisz dzieci i masz jeszcze pieniądze, to wyślij do Haiti. Więc dlatego w pytaniu, czy ja kocham wszystkich, nie wołam o jakąś utopię, że żona zapyta, mężu, dlaczego płaczesz? Bo na Florydzie jednej rodzinie się dom zawalił. No, w gazecie czytałem. No, może mieć taką wrażliwość, ale to jest absurd. Tylko czy kochasz wszystkich ludzi w stopniu, jakim powinieneś ich kochać? Kochani, bardzo często to widzę, kiedy stoję w kolejce do kasy, gdzieś tam w supermarkecie czy w sklepie i ktoś przede mną płaci, wyjmuje portmonetkę, że ludzie w portfelach mają zdjęcia swoich bliskich. Żony, dziecka, matki, kogoś zmarłego. No, bardzo to piękne. Ale proszę mi wierzyć, ludzie mają zdjęcia swoich bliskich na toaletce, na kredensie. Ktoś ma zdjęcie rodziny, żony i dzieci w biurze, na swoim biurku. Ale proszę mi wierzyć, że jakby Chrystus powiedział, i poganie też tak czynią. My powinniśmy sobie wziąć zdjęcia ludzi, których emocjonalnie nie cierpimy, którym odruchowo życzymy źle, i postawić na półce. Ja taki zestawik z pierwszych stron gazet nawet już sobie wyobrażam, jaki bym miał. Nic Państwu nie powiem. Ale przepraszam, my się naprawdę musimy zapytać, czy tego polityka, którego uważam za drania, skurczy, czy ja kocham. Kocham to nie znaczy, że ja go z wszystkiego rozgrzeszam. Mój polityku, kradnij sobie moje podatki. Nie. Ale czy ja mu życzę, żeby poszedł do nieba? Czy ja mu życzę, nawróć się człowieku, przeproś, oddaj pieniądze, rozlicz się z przeszłością i idź do nieba. Naprawdę postaw se zdjęcie byłego chłopaka, którego byś rozerwała na strzępy, tego właśnie polityka, który cię wkurza, tego profesora, co ci kiedyś utrącił pracę magisterską, i włóż pod szybę na biurku i codziennie rano się pytaj, czy ty ich kochasz. To jest właśnie przykazanie nowe. Ale to jest robota. I powtórzę krótko, kochać nie znaczy lubić jakoś emocjonalnie. Chociaż to się trochę przekłada. Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy ciągle pod wrażeniem tej katastrofy. Teraz to już trwają analizy, kto tam jest winien. Ale ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jak my Polacy jesteśmy wrażliwi, i to nas dobrze świadczy, na cierpienie człowieka. Kiedy ten samolot się rozbił, to od tego momentu ja nie usłyszałem nawet w kręgach kościelnych, katolickich, prawicowych, że tam lecieli ci komuchy z partii postkomunistycznych. Nikt tego nie powiedział. Cała Polska się dziwiła, jak ludzie, którzy nie lubili prezydenta Kaczyńskiego, zaczęli o nim dobrze mówić. Dlaczego? No bo słuchajcie, co by nie powiedzieć w tym samolocie. Rozerwało ich na strzępy. Tam podobno ktoś bez głowy, chłop pochowany. Tam rozpoznawali po paznokciach. No nie, no to już zostawmy te, czy to SLD, czy to PiS, czy to coś już. No jak oni cierpieli. Proszę Państwa, tego chłopca, co dziecko, co znaleźli, do dzisiaj nie wiadomo, czyje to dziecko, jak zginęło, było chowane. Parę tysięcy ludzi przyszło na pogrzeb. Obce dziecko. Ale no tragedia, no dziecko gdzieś tam utopione w wodzie. Jak my zobaczymy, że ktoś cierpi strasznie, to my go rozgrzeszamy. I tak być powinno. O zmarłych się źle nie mówi. To jest w Polsce piękna zasada. Otóż przepraszam, mam taki jeden pomysł. Głupi, a może i nie głupi. Weź zdjęcie kogoś, kogo najbardziej nie cierpisz, i zanieś do informatyka. Niech ci, a informatyk to umie zrobić, niech ci na zdjęciu tego człowieka zrobi potwornie bolesny grymas twarzy, wykrzywiony w krzyku i bólu cierpienia. I popatrz na to zdjęcie. Tak ludzie wyglądają w piekle. I zacznij się za tego człowieka modlić, jeśli jest grzesznikiem. Może nas to poruszy, bo my widzimy często grzeszników. Proszę Państwa, jeszcze raz wrócę do tego samolotu. Gdyby ten samolot nie spadł, gdyby oni dolecieli do tego Katynia, gdyby potem gdzieś pojechali do hotelu na obiad, ja nie wiem, czy taki był plan, ale załóżmy, że był, i byśmy zobaczyli relacje, to wielu niecierpiących tych polityków powiedział, o, pojechali sobie do Katynia na wycieczkę, teraz się objadają. oceniliby całe życie, całe człowieka. Natomiast nie, zobaczyliśmy roztrzaskane szczątki samolotu i domyślaliśmy się, choć nam nikt o tym szczegółów nie mówi, że te ciała są zmiażdżone, po prostu zmiażdżone. I wszyscy mówiliśmy, o Boże, Jezu, jacy oni biedli. Wszyscy mówili, najlepsza cząstka polskiego narodu tam leciała. Nikt nie mówił, ale z wyjątkiem tej jednej posłanki. To nie. Mówiliśmy wszyscy, w tym samolocie zginęli, pełniąc obowiązki, bo tak nas poruszyło cierpienie. Otóż pamiętaj, ten człowiek, którego nie lubisz, twój były chłopak, twoja była dziewczyna, twój teść, jeśli rzeczywiście idzie złą drogą do piekła, to w tym piekle kiedyś będzie wył z bólu. Tak, że samolot pod Smoleńskiem to jest pieszczota w porównaniu do piekła. I może to nas poruszy, że Chrystus właśnie widział tak ludzi. On kiedy widział Heroda w złotych pierścieniach, w szacie królewskiej, to widział biedaka i żebraka. Kiedy widział tych wszystkich potężnych Rzymian z Piłatem na czele, ja nie wiem, jaki jest los pośmiertny Piłata i tak dalej, ale jeśli Chrystus widział człowieka, dlatego płakał nad Jerozolimą. Płakał nad Jerozolimą. Widzicie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wielu ludzi się dziwi. Tak się małżeństwo zaczynało pięknie. Jak się dziecko narodziło, jak mój synek był malutki, mówił do mnie, mamusiu, kocham cię, jestem twój. A teraz się wszystko popsuło, nie ma małżeństwa, nie ma synka. Dlaczego? Dlatego, bo to często nie była miłość na początku. To nie było nowe przykazanie. A tylko miłość się ostoi. Widzicie, my czytamy na ślubach fragment listu do Koryntian. Miłość nigdy nie ustaje. Miłość wszystko znosi. Miłość wszystko przetrzyma. Dlaczego miłość nie przetrzymała mojego kryzysu małżeńskiego? Dlaczego miłość do syna nie sprawiła, że syn mi się odwrócił plecami i powiedział, mamo, nienawidzę cię i pojechał do Irlandii? Bo to nie była miłość. Bo to było rozpieszczanie, podrywanie, pożądanie, granie na uczuciach, bawienie się ludzkim losem i dlatego się sypnęło. Prawdziwa miłość się nigdy nie sypnie. Dlatego ta nowa miłość, którą nam pokazał Jezus Chrystus, wszystkie inne wyroby miłościopodobne się sypną. Proszę Państwa, to jest tak, jakbyśmy spojrzeli, o, dwa samochody, identyczne samochody, jadą sobie lekko z górki. Pięknie, równiutko obok siebie, no identyczne samochody, identycznie jadą. Zjazd z górki się skończył, teraz już podjazd, ale pojechał pod górę tylko jeden. Jeden się zatrzymał. Dlaczego? Bo w nim silnika nie było. Bardzo często są dwie pary narzeczonych. Siedzą sobie w kawiarni. Dwóch chłopców, dwie dziewczyny. Tak samo się przytulają. Tak samo sobie aniołkują. Tak samo się do siebie uśmiechają. No, ale jaka miłość jednych i drugich. Jednym się sypie po roku, drudzy przeżywają 50 lat. Dlaczego? Bo jedni mieli silnik już przed ślubem, a drudzy nie. Tylko o tym nie wiedzieli. Byli żaglówką. A żaglówka płynie, dopóki jest wiatr. Konkret Ewangelii, konkret Ewangelii. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, jak apostołowie chodzili od miasta do miasta, działali. I na końcu, kiedy przybyli, już koniec jest tej etapu tej misji, kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak Bóg przez nich wiele zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Apostołowie spotykają się, by się cieszyć, radować i dziękować. A mogli opowiedzieć zupełnie inną historię. Poszliśmy tam, to nas przegonili. Chcieliśmy iść tam, to nam zagrozili śmiercią. A tam byliśmy w wielkim niebezpieczeństwie. A tu nas opluli. Po czym się poznaje miłość? Miłość jest pełna wdzięczności i dziękczynienia. Ja Państwu kiedyś mówiłem to powiedzenie, w którym jest dużo racji, które o ciarki mnie przyprawia. Dla tych, którzy idą do piekła, wszystko jest piekłem. Ja tak słucham tych polskich rozmów. Nic się nie podoba. Słońce świeci, a i tak będzie padać. Jutro jeszcze dzień wolny. No to co, jak we wtorek do roboty? Ci, którzy idą do nieba, dla nich wszystko jest niebem. Pamiętajcie. Miłość dziękuje, miłość jest wdzięczna. To jak życie każdego z was i moje można przedstawić z dwóch stron. Albo jest piękne i szczęśliwe, albo jest podłe i wredne. Ja Państwu mogę opowiedzieć o faktach z mojego życia. Jedna wersja będzie, że jest super, a druga wersja, że jest dno. I obydwie wersje będą faktograficznie prawdziwe. To my wybieramy. To miłość wybiera albo brak miłości. Kochać jak Jezus. To jest siła nie do pokonania. To jest po pierwsze dar Ducha. Duchu Święty, naucz mnie tak kochać, żebym przemógł właśnie te swoje tylko naturalne skłonności do lubienia, nielubienia, podobania się, niepodobania się. Jesteśmy tu w ogromnym chaosie. No pamiętam, jak mi jeden chłopak mówi, proszę księdza, ja się kocham w ostatniej dziewczynie, z którą rozmawiałem. Jak rozmawiam z Kaśką, wracam do domu, kocham Kaśkę. Następnego dnia rozmawiam z Gośką. Nie, no Gośka jest miłością mojego życia. Jestem niedojrzały emocjonalnie, ale ja to na szczęście się zorientowałem, ale parę dziewczyn już zdążyłem skrzywdzić. Wyznawaniem miłości po paru godzinach rozmowy. Duchu Święty, przyjdź, spal to wszystko, co jest we mnie fałszem. Naucz mnie kochać tak jak Jezus, wszystkich. To jest kawał ciężkiej roboty. Zacznijmy uczyć się miłości. Proszę Państwa, jedną z takich form miłowania jest zwracanie uwagi. Chyba szczególnie trudna forma zwracania uwagi. Przy zwracaniu uwagi często się zaczynają wojny. Ktoś mi zwrócił uwagę, przestałem go lubić, wyrzuciłem go z domu na zbitą głowę. I powiem parę słów. Proszę Państwa, jak chcesz komuś zwrócić uwagę, to pamiętaj, nie rób tego odruchowo. Idź do kościoła, czy chociaż przysiądź w domu, uderz się w piersi i powiedz, dlaczego ja mu chcę zwrócić uwagę. Czy dla jego dobra, bo widzę, że facet błądzi, że ta kobieta źle żyje, czy chcę zwrócić uwagę, żeby się wywyższyć, dowalić mu, poniżyć go, ośmieszyć go, mieć nad nim władzę. Jeśli nie ma tego pierwszego motywu, że ja chcę dla jego dobra, to nie zwracaj uwagi, bo robisz taki sam błąd jak tamten człowiek. Przede wszystkim motyw zwracania uwagi. Poza tym pamiętajcie, jak zwracamy komuś uwagę, to podważamy jego wielki fundament życia, wyobrażenia o sobie. Mówiłem, często wam powtarzam, do niczego człowiek tak nie jest przywiązany, jak do wyobrażeń o sobie samym. I my teraz mamy iść i powiedzieć, stary, tobie się wydaje, że jesteś taki anioł bezbłędny? Mam dla ciebie przykrą wiadomość, tu i tu błądzisz. I to jest wstrząs, to jest jak ingerencja w pliki systemowe. Dlatego, kochani, to jest bardzo bolesny zabieg dla niejednego człowieka. Radzę to znieczulić. Bolesne zabiegi robi się na znieczuleniu. Zaproś tego człowieka, daj mu kawę posłodzoną. Chcesz ciastko? Chcę. A może jeszcze jedno wezmiesz? Chcesz. Wygodnie ci się siedzi? Tak. Dobry masz humor? Tak. Mam dla ciebie jeszcze jedną informację. Wiesz, w jednej sprawie zawalasz. Jeszcze można znieczulić inaczej. Wiesz, ja też mam z tym kłopoty. O ile to jest prawda, bo nie wolno kłamać. Ale proszę Państwa, wielokrotnie zwracamy sobie uwagę w nerwach, w przedpokoju, kiedy mąż mija się z żoną przy drzwiach w łazience, mówi, wiesz, twoje życie jest pomyłką i wychodzi do pracy. Proszę Państwa, wiecie o tym, że są ludzie, którym się zwraca uwagę szczególnie trudno. Spróbuj zwrócić uwagę rodzicom, spróbuj zwrócić uwagę szefowi, spróbuj zwrócić uwagę nauczycielowi w szkole czy profesorowi, spróbuj zwrócić uwagę księdzu. Nam się trudno zwraca uwagi, bo to ja jestem nauczyciel i tutaj stoję i was pouczam. Ale proszę Państwa, proszę was, bez kokieterii, zwracajcie nam uwagę, żebyśmy my się w jakieś piekło też nie wpakowali, bo to jest groźne. Tylko właśnie chcę pokazać na błędach. Nieraz ktoś, idę po mszy świętej, jestem tą mszą świętą, cały jeszcze podekscytowany, bo to też emocji sporo. Zdejmuję ornat w zakrystii. Jakaś pani prosi mnie o mszę świętą. Druga pani mnie pyta, czy nie mam, mógłbym jej pożyczyć książkę. A trzecia pani mówi, proszę księdza, w tym kazaniu popełnił ksiądz trzy błędy, taki, taki i taki, szczęść Boże. Chwileczkę. Proszę panią, niech ja może zdejmę ten ornat. Niech ja może trochę ochłonę, może się umówmy na jutro. Proszę mi wierzyć, prowadziłem misję w jednej parafii w Wielkim Poście. Przyszła kobieta przed mszą świętą, mówi, mam do księdza parę spraw, napisałam to wszystko tutaj w kopercie. Zostawiła mnie z kopertą i wyszła. Do mszy świętej było 10 minut, otworzyłem kopertę. Tam była jedna wielka analiza, nie mówię, że błędna, moich jakichś niefortunnych wypowiedzi. Ale tą całą mszę i tą całą naukę, którą miałem wygłosić, to miałem ogromne z tym kłopoty. Po co ona mi to przed mszą dała? Proszę się chwilę zastanowić, czy to będzie do księdza, czy do męża, czy do kolegi. Kiedy zwrócić uwagę, jak zwrócić uwagę, spytać się o swoją motywację, o delikatność i o cierpliwość, kochani. Ja ci wczoraj zwróciłem uwagę, żebyś ty się zmienił swoje życie, a ty dzisiaj jeszcze nie zmieniłeś swojego życia? To ty mnie w ogóle nie słuchasz. Jezus mówił, zanim zaczniemy grzebać w źle mojego brata wokół, pierw przypomnijmy sobie, jak sobie radzimy z własnymi belkami. Ale musimy sobie właśnie zwracać uwagę, tylko z miłością, stanowczością. I proszę Państwa, jeszcze jeden pomysł, co zauważyłem. Zwracanie uwagi jest bolesne. Jest trudne. Nawet jeśli ktoś uznaje, że no masz rację, że mi zwracasz uwagę, źle się zachowałem, to jest to dla niego trudny moment. Dlatego to trzeba robić krótko. Bo niektórzy mówią, siadaj. No i co, grzeszniku? Przeanalizujmy twoją sytuację. Proszę Państwa, dobry dentysta to jest dentysta, który boruje szybko i stanowczo. A nie taki, co wsadza bor w ząb i mówi, co pan sądzi o tej sytuacji? Czy nie uważa pan, że należałoby zmienić nachylenie wiertła? Krótko, stary, lubię cię, ale zraniłeś mnie wczoraj. Myślę, że wiesz, o co chodzi. Daj piątkę, chodź, idziemy na piwo, czy zjemy se loda, czy jutro się spotkamy, przemyśl to. Bez tego, no i co? No i jakie ja mam gwarancję, że się poprawisz? I co ty o tym sądzisz? Jak teraz oceniasz tą sytuację po zwróceniu uwagi? Takie rozebranie kogoś i pokazywanie publicznie. Krótko, konkretnie, bez szydzy. Oczywiście nieraz sytuacja wymaga dłuższej rozmowy. I ostatnia myśl. Gdybyśmy zapytali, jak to Jezus nas miłował, to pierwsza odpowiedź odruchowa, tak, że się dał za nas ukrzyżować. Kochani, jeśli chcesz kogoś kochać, jeśli chcesz w ogóle ludzi kochać, licz się z tym, że cię zranią. Nie da rady. Niektórzy ludzie nie chcą być zranieni. Ty mnie ranisz, to ja się na ciebie zamykam i się do ciebie nie odzywam i w małżeństwie będą ciche dni. Roztaczam strefę buforową, nie pozwolę ci się do siebie zbliżyć. Ja siedzę w pokoju otoczona swoim zamknięciem i sobie gadaj brachu, a mnie nie zranisz. Tylko, że najczęściej wtedy jest autodestrukcja, jest autozranienie, bo się sami ranimy od środka. Ja wam kiedyś mówiłem, drogie panie, że każda z was, która wychowywała dziecko, która karmiła dziecko, przewijała dziecko, chyba nieraz się jej zdarzyło, że dziecko, bo to się dzieciom w niemowlęcym okresie zdarza, zwymiotowało na mamę. No coś tam nie tak zjadło, coś ta zupka nie poszła, coś tam to mleczko było nie takie, no i dziecku się zwróci na mamę. To nie jest tragedia, kobieta się wytrze, bardziej się przejmie dzieckiem niż tam tym, że dziecko zwymiotowało. Ale proszę mi wierzyć, wymiotujemy nieraz na siebie. Oczywiście nie możemy w małżeństwie czy w rodzinie dawać siebie robić tarczy strzelniczej. Worka na trening bokserski, że ktoś we mnie ładuje swoje problemy po prostu bez przerwy. No. Ale z drugiej strony pamiętaj, zranimy się. Ja mogę kogoś zranić, jeśli tak się stało, przepraszam. Wy możecie mnie zranić, jesteśmy rodziną, wy możecie siebie zranić. Oczywiście, nie, powtarzam, nie beztrosko mamy na to pozwalać, ale trzeba się z tym liczyć. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków i przez wiele zranień. Chrystus się dał zranić. On płakał. On przeżywał pewne rzeczy, bo wszedł we wspólnotę. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. To przykazanie jest dla nas twardą, ciężką robotą, kochani. To jest kopalnia pod ziemią, czarna robota. Mówię tak, żeby sprowokować was, żebyśmy to przykazanie zauważyli i przepraszam, może doznali tego olśnienia, o którym mówił Saint-Exupéry. Jezu, ja o tym w ogóle nie myślę. Ja o tym jestem chrześcijaninem, chodzę do kościoła, a w ogóle mi do głowy nie przyszło, żeby ciotkę pokochać. W ogóle mi o tym nie przyszło, że ja mam wujka kochać. Oczywiście w odpowiednich proporcjach, to zaznaczam. W ogóle mi nie przyszło o to, żeby kochać ludzi. Oni mnie w ogóle nic nie obchodzą. I tu jest może powód, dlaczego ja się w kościele nudzę, nie rozumiem tej Biblii. Nie. Proszę Państwa, Nowy Testament jest napisany dla tych, którzy się z tym nowym przykazaniem będą zmagać, zmierzać, walczyć o nie. Powtarzam, to jest ten smaczek Ewangelii. Możesz mieć cały samochód. Jak nie masz kluczyka, nie ruszysz. Samochód jest kupą żelastwa. Chrześcijaństwo bez nowego przykazania jest kupą żelastwa. O rany do kościoła, o Boże do spowiedzi, pacierz muszę odmówić. Jak to szkoda, że nie wolno grzeszyć, jakie to fajne. Kiedy włożysz ten kluczyk, nowe przykazanie i będziesz chciał się uczyć kochać innych, nagle ten samochód sam pojedzie i cię porwie i zawiezie, daj Boże, prosto do nieba.